bardzo serdecznie witamy w Słowniku na Fali. Dr Sebastian Żurowski w Toruniu, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana rektora, witam państwa.
Świątecznie będziemy dzisiaj rozmawiać już powoli. I Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. Takie podchwytliwe dostaliśmy tutaj zadanie na ten okres przedświąteczny. Co to jest podkurka oraz kwietna niedziela? No ja trochę podejrzałem, trochę się domyśliłem, ale za chwilę będzie definicja językoznawcza. Ale zanim, to jeszcze mamy korespondencję taką od radiosłuchaczy, zupełnie nie w nawiązaniu, ale reagujemy. Pytanie jest takie, o co chodzi w powiedzeniu zresztą? Z tą resztą, zresztą jest tak, jak widzicie. Co ta reszta tutaj, skąd ona się pojawiła, jak to wytłumaczyć? A zresztą jest ładna pogoda albo brzydka.
No tutaj wytłumaczenie jest etymologiczne, takie, że to wyrażenie, dlatego że to obecnie jest jeden wyraz pisany łącznie w takich poprawnych formach, wyraz zresztą jest partykułą. No i to wyrażenie powstało na takiej samej zasadzie jak wyrażenie na przykład naprawdę, które też pochodzi od przyimka i rzeczownika, od wyrażenia przyimkowego, co często jeszcze właśnie generuje błędy, że widzimy zwłaszcza w internecie często pisownię rozdzielną i z resztą i na pewno jest pisane bardzo często oddzielnie. No tutaj rzeczywiście to współczesne znaczenie partykuły trochę nie do końca jest czytelne, nie do końca dla przeciętnego użytkownika wiąże się z tym znaczeniem rzeczownika reszta, który też funkcjonuje w języku polskim, no ale to jest kwestia sięgnięcia głębiej w etymologię. Tutaj kluczowe jest to, że wreszcie w słowie reszta etymologicznie tkwi znaczenie pozostawania, coś pozostaje, z łacińskiego restare, i w partykule zresztą jest właśnie taki element dopowiedzenia czegoś, co pozostało do powiedzenia. Tylko tak można to wyjaśnić w taki sposób bardzo na okrągło i sięgając do etymologii, bo jeżeli spojrzymy na współczesne znaczenia rzeczownika reszta i partykuły z resztą, no to ten związek rzeczywiście nie jest czytelny, nie jest tak widoczny.
Ja zresztą wytłumaczyliśmy to jakoś, czy też bez reszty. Następny zestaw, to jest zestaw teraz nastąpi, beret, beretka, beretka z anteną. I to przechodzi w moherowy beret, w moherowy beret i w mohery i w moherie. Jako takie no pejoratywne znaczenia, ale beret był kiedyś, rzut beretem, był kiedyś bardzo takim no optymistycznym, pozytywnym uśmiechem, a przeszedł w tą moherię taką ponurą w zasadzie. Jak pan doktor to obserwuje?
No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe przejście, tak patrząc z dalekiej perspektywy, bo źródło tego słowa jest arabskie. Z języka arabskiego zapożyczyli słowo moher. Teraz mówię o moherze, zaraz będę mówił o berecie. Słowo moher zapożyczyli Anglicy różnymi kolonialnymi drogami i jako nazwa rodzaju wełny to przeszło do polszczyzny. W ten sposób moher z języka arabskiego dotarł do polszczyzny. Beret z kolei, no to jest rzecz typowo francuska i jako nakrycie głowy to jest coś, co kojarzy się z Francją prawie tak samo jak rogalik czy croissant. I słowo jest francuskie i ono zostało wzięte jeden do jednego, no bo po prostu rzecz występująca, nakrycie głowy typowe dla francuskiej kultury, trudno, żeby było nazwane jakoś po polsku, więc wzięliśmy również słowo. No i więc mamy tutaj słowa, które przyszły z różnych kierunków. Potem okazało się, że zostało skojarzone, iż nakrycia głowy w stylu beretu zrobione z moheru, czyli ciepłe, noszą przede wszystkim osoby starsze kobiety, skojarzono złośliwie to trzeba przyznać, że bardzo dużo starszych kobiet słucha rozgłośni radiowej Radio Maryja. No i tu się zaczęły właśnie takie negatywne skojarzenia nakładać na siebie, kumulować. Pejoratywne określenie mohery, właśnie określenie tej grupy społecznej kojarzonej ze słuchaczkami w starszym wieku. No i moheria to już jest na zasadzie analogii do husarii na przykład, czyli w ogóle wprowadzenie tutaj takiego czynnika, że to są oddziały zorganizowane, tylko nie żołnierzy, a właśnie starszych kobiet, Bogu Ducha winnych, noszących ciepłe nakrycie głowy zimą. No i więc tutaj tych skojarzeń i przejść jest bardzo dużo, no ale też to właściwie dzięki metaforyzacji, kreatywności pewnych użytkowników języka, no tutaj też złośliwości, to trzeba przyznać, właśnie przeszliśmy od francuskiego i arabskiego do współczesnej Polski, do współczesnej polszczyzny.
Jeszcze słowo o antence, bo to chyba jest zupełnie polski wykwit.
Tak, to jest polskie, ale no to właśnie zostało zauważone, że ten beret może mieć również coś takiego, co przypomina właśnie antenę, a ponieważ jest to małe, to jest to antenka. I to też jest, to wszystko są pewne skojarzenia, które są też bardzo często źródłem tworzenia nazw, czy właśnie takich metaforycznych określeń.
Ja myślę, że ta moheria to brzmi trochę groźnie, ale moherowe berety chyba wyzwalają także ciepły uśmiech. Dziękuję serdecznie, to mamy odrobione lekcje, jeżeli chodzi o radiosłuchaczy, a teraz zagadkowe pytanie, to było takie podchwytliwe, czy ja wiem, co to jest podkórka. No oczywiście zobaczyłem do słownika, ale przyznaję się bijąc w piersi, że nie wiedziałem i bardzo proszę teraz Państwo posłuchajcie, bo podkórka jest no, w naszej kulturze.
No właściwie w historii naszej kultury, bo ja też musiałem trochę pogrzebać w źródłach, żeby dojść, jak to w ogóle funkcjonowało prawdopodobnie. Bo pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to że to niekoniecznie musi być podkurka, to może być też podkurek. To jest częste zjawisko w gwarach albo w dawniejszej polszczyźnie, że pewne słowa funkcjonowały w dwóch rodzajach, na przykład w zależności od regionu. Coś gdzieś miało rodzaj męski, a gdzieś miało rodzaj żeński i tutaj prawdopodobnie też mamy z taką sytuacją do czynienia, że niektórzy mogli to znać jako rzeczownik rodzaju męskiego, ten podkórek, a gdzieniegdzie mogła to być ta podkórka. To jest pierwsza uwaga, taka gramatyczna. Druga, no tutaj słowniki, zwłaszcza dawniejsze, ale też źródła etnograficzne, piszą, relacjonują, że był to posiłek, który był zjadany no właściwie na początek Wielkiego Wtorku, już po północy, ale chodziło o to, że on już był posiłkiem postnym, czyli tutaj jest takie ludowe wytłumaczenie, że ptak, czyli kura, już wyleciała z tego posiłku i zostawały tam wyłącznie, zostawał nabiał i ryby. No to jest takie wyjaśnienie dosyć znowu metaforyczne, jak o tym w tym wypadku na przykład moherowych beretów. I wydaje się, że być może nie do końca prawdziwe, bo z drugiej strony mamy też poświadczenia mówiące o tym, że słowo podkurek w ogóle było nazwą posiłku, ostatniego posiłku w ciągu doby. Czyli jakby po kolacji tradycyjnie jeszcze był jeden posiłek, tak jakby już praktycznie w nocy, ale jeszcze nasi przodkowie musieli coś zjeść tuż przed snem. I chodziło o to, że czas tego posiłku to było tuż przed nocą, tuż przed pianiem, ostatnim pianiem koguta. I stąd ta kura. I to też jest dosyć prawdopodobna hipoteza, ale to na pewno było wcześniejsze, bo ten zwyczaj jedzenia czegoś jeszcze po kolacji prawdopodobnie dosyć szybko zniknął, nie tylko z takich powodów, że dwudziestowieczni dietetycy powiedzieli, że nie je się na noc, bardzo późno, lepiej po 18 już nic nie jeść, tylko dlatego, że właśnie ta nazwa została zarezerwowana dla tego specjalnego posiłku związanego z okresem Wielkiego Tygodnia, z okresem no, dosyć ścisłego postu tuż przed Wielką Nocą. Więc tutaj i sam rodzaj gramatyczny jest wątpliwy. Mamy wątpliwości, ale też właśnie znaczenia w zależności od regionu mogły się różnić, bo ktoś mógł znać to słowo jako po prostu nazwę posiłku, który był jedzony prawie codziennie, a ktoś już mógł znać tę nazwę wyłącznie jako ten specjalny posiłek świąteczny.
Ale piękne to jest, piękny podkórek, piękny i taki polski bym powiedział. Kiedyś stosowano na te nocne posiłki antrakt, to po którymś z filmów pamiętam, gdzie taki francuski komik Louis Defonet miał zwyczaj w nocy zrywać się i mówił: urządzam sobie antrakt. No i to później weszło do polszczyzny przez jakiś czas,
Tak,
ale
ale
proponował.
to już jest takie bardzo współczesne i bardzo ściśle związane z jakimś takim dziełem popkultury, z mediami masowymi, a tutaj no, mamy do czynienia z taką tradycyjną polską etnografią i tradycyjną polską dialektologią. Tak dawno, że nawet precyzyjnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy czasowo w tej historii rozwoju języka.
Ale polecamy Państwu, jak kogoś w nocy weźmie głód, to proszę oświadczyć rodzinie, że idę spożyć
Tak,
podkurka.
chociaż lepiej, żeby on nie składał się z tego, co tam było tradycyjnie, czy tam śledzie,
Mleko.
i mleko i jaja, więc
Jaja.
to nie jest na pewno bardzo zdrowe, zwłaszcza w środku nocy.
Dziękuję bardzo. Kwietna niedziela, to już tak Państwo się pewnie trochę domyślacie, ale to jest też bardzo ciekawe i też ma taką polską tradycję. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, no bo to kwietna niedziela to oczywiście niedziela palmowa. To jest współcześnie funkcjonująca nazwa związana z tym zwyczajem tworzenia palm, na przykład bardzo wysokich, najdłuższych czy najbardziej zdobionych. No i palmy są właśnie zdobione przede wszystkim kwiatami, roślinami polnymi. Tam te zdobienia są naturalne. No i stąd te kwiaty, to znaczy ten czas świąteczny związany z jednej strony smutnym, ale potem radosnym wydarzeniem zmartwychwstania. No to kwiaty tutaj się kojarzą i z pogrzebem, i kwiaty się kojarzą też z radosnym świętowaniem czegoś. Stąd my właśnie mieliśmy w wielu regionach, najpierw to była kwietna niedziela, a ta nazwa niedziela palmowa jest późniejsza, nawiązuje do zwyczaju. Zresztą samo słowo palma jest obce dla polszczyzny, to nie jest słowo rodzime, w przeciwieństwie do słowa kwiat, które jest prasłowiańskie.
No, że tak z podkurkiem byśmy zalecali Państwu też używać kwietną niedzielę, chociaż może być tutaj problem ze zrozumieniem przez wszystkich, albo przynajmniej równolegle, palmowa, kwietna niedziela.
Tam
I jeszcze.
jeszcze na koniec powiem, że jeszcze to jest ślad bardzo starej polszczyzny, bo współcześnie byśmy powiedzieli kwiatowa. Przymiotnik to jest kwiatowy, a nie kwietny. Kwietny ma taki odcień archaizmu i to rzeczywiście jest stara forma, jeszcze średniowieczna.
To piękne i na tym się chyba pożegnamy, bo mieliśmy jeszcze w planach o jajeczkach porozmawiać i pisankach, ale to za tydzień zaprosimy Państwa, będzie tak bardziej aktualnie. A teraz tymi odkryciami się dzielimy, czyli podkurkiem, kwietną niedzielą, no i paradoksem moherowym. To bardzo proszę na konkluzję czas.
No, ciężko to połączyć w jedno, bo rzeczywiście mieliśmy tu różne zjawiska, ale z drugiej strony gdzieś tam wszędzie ta metafora się łączyła i metafora pozostawania reszty i metafora kura piejącego po nocy, więc to pokazuje, że właśnie takie metaforyczne postrzeganie świata w języku, w nazwach jest często czynnikiem decydującym. I to jeszcze jest o tyle dobrze, że my dzięki temu jesteśmy w często pewne mechanizmy językowe w stanie rozgryźć ze współczesnej perspektywy, bo generalnie myślenie człowieka i tego człowieka współczesnego i tego człowieka sprzed 500 lat jest bardzo metaforyczne, więc to nas łączy i dzięki temu mamy pewien klucz do tamtejszego języka i do tamtejszej kultury, możemy przynajmniej odgadywać, czy próbować odgadywać, jak myśleli i w jaki sposób tworzyli nazwy. To językoznawcom bardzo pomaga.
Bardzo dziękuję. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.